Skąd wzięło się Pani zainteresowanie II wojną światową i dlaczego jest to ważne dla Pani?
My God, pierwszy raz to był mój dziadek i akurat byłam bardzo... Ja byłam to dziwne dziecko, nawet nie dziecko, nastolatka, która miała 13 lat i siedziała w rogu w szkole i czytała książki o Holokoście. Naprawdę, ja byłam tym dziwnym dzieckiem. I zaczęło się to, że dziadek, bo moi dziadkowie mieszkali w Stanach i raz na jakiś czas byłam w Stanach, ale oni mieli tyle tych książek. I zawsze siedziałam i czytałam. I znalazłam kiedyś taką, teraz akurat ja mam, babcia mi oddała, taką śliczną książkę o Powstaniu Warszawskim. I kiedyś zaczęłam się pytać pytania do mojego dziadka, tak, co to było powstanie, byłam zainteresowana. Bo oczywiście wiemy, jako nastolatki, jako młode dzieci, ale naprawdę nie wiemy. Wtedy dziadzio zaczął mi opowiadać, ale on ogólnie, dziadek, o wszystkim nie chciał opowiadać. I trwało bardzo długo, żebym dowiedziała się naprawdę więcej. I akurat znalazłam też ze sobą materiały, gdzie on był nagrany, gdzieś w Muzeum Powstania. Akurat mam inne badanie, nigdy nie miałam szansy sobie tam sobie zobaczyć. Ale oprócz tego znajduję cały czas coś o rodzicach, dziadków, przepraszam. Bardzo interesujący moment. Ja byłam i robiłam badania dla historyka z Londynu. Byłam w Akt Nowych i badałam historię UNRWA. I siedzę i nie wiem, nawet nie pamiętam, jakie to były źródła, oglądam i znajduję jakąś listę. I nie wiem, coś mi powiedziało, żebym popatrzyła na tą listę imion i znalazła mojego pradziadka. Na liście, bo to był jedyny Albin Nowobielski. I moja historia cały czas coś nowego się uczę o dziadków, o historii. I to wszystko się zaczęło od tego momentu i tych książek.
Pozostańmy może przy tym temacie książek. W Polsce kładzie się duży nacisk na pamięć o II wojnie światowej, na przykład podczas lekcji historii czy podczas lekcji języka polskiego. Jak to wygląda w brytyjskich szkołach?
Nacisk II wojny światowej jest duży, ale o Holokoście. Nie opowiadałam, że okej, Niemcy weszli do Polski i tak dalej, i wtedy co się działo w Anglii. Wszyscy wiedzą, co to był D-Day, wszyscy wiedzą, czy to był Arnhem, nie wiem, jak to mówić po polsku, Arnhem, myślę, że tak jest po polsku, ale ogólnie nie patrzą, co się stało w wschodniej, wschodniej Europie, nie wiedzą. Tak jak mówiłam wcześniej, miałam wywiad z dziećmi i opowiadałam o pierwszych więźniach w Auschwitz, to byli Polacy. Oni ogólnie wiedzą, że Auschwitz to był obóz zagłady i już. Byłam pytana przez innego nauczyciela w Anglii i on chciał, żebym wzięła, bo oczywiście wszystko mamy COVID, teraz jest bardzo ciężko, żeby uczniowie przyjechali do Auschwitz i tak dalej, żebym ich zabrała na taki tour przez Zoom, przez Auschwitz. Ja powiedziałam, dobrze, powiedziałam, spokojnie. O czym mam rozmawiać? Bo jak ja bym chciała opowiadać o Auschwitz, ja zaczynam od początku, to ja bym chciała opowiadać o pierwszych więźniach, o Sowietach, o Roma Sinti, o wszystkich. Nie. Zaczynamy od 1942 roku, i o zagłady. A mówię, ale wiecie, że były 2 lata przed tym? Nie jesteśmy zainteresowani, chcemy tylko mówić o zagładzie.
No być może to wynika z tego, że każdy naród tak naprawdę interesuje się tą historią we własnym ujęciu. Być może no, można to tak wytłumaczyć, że no, nie interesuje ich ten punkt zapalny, gdzie to się zaczęło. No bo po prostu nie było to u nich. Czy to może tak być?
Dokładnie. Przypadek. W Ameryce wojna się zaczęła 1941 roku. W Chinach i w Japonii wojna się zaczęła 1937 roku. Historycy cały czas czy ta wojna nawet się zaczęła 14 roku. To jest jedna długa wojna. Historycy mówią, że wojna się zaczęła 1937 roku, jak Japonia weszła do Chin. Czy nie wiem, jak Pearl Harbor się stało. Każdy inny kraj, każdy inny naród ma inny punkt widzenia. Przypadek Bohemia i Morawia. Do Czechosłowacji weszli Niemcy. Czy zabrali the Rhinelands w 1935 roku, don't quote me on that, i tak dalej. Wszyscy mają swój punkt widzenia.
Podczas spotkania dzisiejszego mówiła Pani o absurdach, które dominują wśród społeczeństw brytyjskich i amerykańskich. Skąd one się wzięły? No bo paradoksalnie no można spojrzeć na to tak, że oba narody przecież walczyły na tej wojnie.
Oh my God, to nie tylko Brytyjczycy. Ogólnie tutaj mówiłam o Brytyjczykach i o Amerykanach. To nie jest tylko tam, jest wszędzie. Po całym świecie są takie głupotstwa, że Polacy mordowali Żydów. Okej, wiecie co, wiemy, nie Polacy, my nie byliśmy aniołami. Okej, byli ludzie, którzy zdradzały, ale my mieliśmy inne warunki, to było inaczej. Przypadek, kolega mi zawsze opowiadał, że okupacja w Polsce versus okupacja we Francji. Przypadek. Jest roundup, zapomniałam, to się mówi, blokowali ulicę, łapanka. Wiedziałam, zawsze mi to się zdarzało. Przypadek, łapanka. W Niemczech, we Francji i w Polsce w tym samym czasie. W Polsce aresztują wszystkich, we Francji aresztują wszystkich. W Polsce nikt nie jest wyzwolony, albo wchodzą do więźnia, albo do niewoli, albo do Rzeszy, albo do obozów koncentracyjnych, albo likwidują i jest eksterminacja i wszystkich zabijają. A we Francji może jedna, dwie, trzy osoby zostają w więźniu, a reszta są puszczeni. To była różnica między okupacjami.
Co według Pani można zrobić, żeby może troszeczkę zmienić to, jak postrzegana jest historia? Tak jak w przypadku na przykład Polish Death Camps, czyli błędnie nazywanych polskich obozów śmierci, no to jak to zrobić, żeby ta historia nie była zakłamywana?
Oh my God, musimy przestać ryczeć i płakać i, jak to powiedzieć, playing the victim. Okej, jesteśmy. Okej, była strasznie ciężka okupacja, nie mówię, że tak nie było. Ale wiecie co, były też inne narody i więcej musimy mówić o polskich Żydach, bo to nie byli polscy Żydzi i my. My razem mieliśmy te wszystkie, jak się mówi, experiences. Dla nas to było wspólne. Okay, to nie jest us versus them i w tym momencie tak nasza historia, taka narracja jest i musimy razem więcej współpracować i ja chętnie i nie mogę się doczekać, aż możemy się dogadać z innymi instytucjami, specjalnie żydowskimi, gdzie możemy razem wszystko współpracować, gdzie możemy opowiadać o wspólną polską i żydowską historię, bo to jest, bo to przez tyle tysiące lat to była historia wspólna, to nie było oni i my. I to by było absolutnie super, możemy te wystawy zrobić, koncerty, różne takie rzeczy, tak jak, czy wy wiecie, że bagels w Ameryce, te bardzo słynne takie na śniadanie, to były stworzone w Polsce?
Bagle, tak, można tak, to powiedzieć?
Tak. I to jest bardzo żydowskie, taki chleb, nie dokładnie chleb, ale w Ameryce, w Nowym Jorku, w Ameryce wszędzie, wszyscy mają bagels, a to było stworzone w Polsce.
To już ostatnia rzecz mi się taka nasuwa, bo ja jestem z młodszego pokolenia, prawda? I to, co pani powiedziała, też tak troszeczkę trafiło do mnie, czyli to granie ofiary, playing the victim. No troszeczkę się z tym zgodzę. Czy ludzie na Zachodzie postrzegają nas jako takich, którzy czczą te wielkie narodowe porażki, jako takich, którzy starają się ciągle upamiętniać coś, co nam się nie udało, jakąś tragedię? Czy to tak wygląda, że jesteśmy wiecznie taką właśnie ofiarą?
Tak, to jest krótka odpowiedź, cały czas. I problem jest, że Polacy, ja nie mówię, że to źle, to jest trochę źle, musimy inaczej na to spojrzeć, ale zachowujemy czasami tak jak dzieci, albo małe dzieci. Popatrzcie, nikt na nas nie patrzy i krzyczymy i płaczemy. Czasami trzeba mieć inny sposób do tego, inny sposób podejścia do tego. To nie jest, że musimy krzyczeć i mieć takie różne kampanie i wiem, okej, Polish Death Camps na przypadek. Trzeba im przetłumaczyć, trzeba porozmawiać z ludźmi, nie stoić i krzyczeć z takim dużym plakatem, to nie były Polish Death Camps, to były German. Okay, trzeba mieć inny sposób, trzeba edukować, trzeba chodzić do szkoły, trzeba rozmawiać z ludźmi. To nie jest takie proste i ludzie na nas patrzą jak, znowu dzidziusie płaczą i wyrzucają swoje zabawki z tego,
z piasku z piaskownicy.
Tak, dziękuję.